zastanawiam się, ile osób czeka, kiedy wreszcie pewnego dnia z kazalnicy padnie, że otwórzmy nie Księgę Objawienia, ale jeszcze dzisiaj jest Księga Objawienia. Skończymy 14 rozdział i 15 rozdział przeczytamy, Księga Objawienia, i zaraz do tego się przyłożymy. Warto. Został nam ostatni fragment, od 14 wiersza przeczytam. Księga Objawienia, 14 rozdział, od 14 wiersza. Zobaczyłem oto biały obłok, na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego i miał na głowie złoty wieniec, a w ręce ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni i wołał donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: poślij swój sierp i żnij, bo przyszła godzina żniwa, gdyż dojrzało już żniwo na ziemi. I rzucił ten, który siedział na obłoku, swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. I inny anioł wyszedł ze świątyni, która jest w niebie. On także miał ostry sierp. A inny anioł wyszedł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i zawołał donośnym głosem do tego, który ma ostry sierp: poślij swój sierp ostry i zetnij kiście winnego krzewu ziemi, bo dojrzały jego winne grona. I rzucił smok swój sierp na ziemię, anioł rzucił swój sierp na ziemię i obciął krzew winny ziemi i wrzucił do ogromnej tłoczni gniewu Bożego, i została udeptana tłocznia poza miastem i wypłynęła krew z tłoczni aż do wędzideł koni na 1600 stadiów. I zobaczyłem inny znak na niebie, wielki i zdumiewający, 7 aniołów, którzy mieli 7 ostatnich plag, bo w nich dopełni się gniew Boga. I zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem oraz tych, którzy zwyciężają bestię i jej obraz i liczbę jej imienia, jak stali nad szklanym morzem i mieli harfy Boga. I tak śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka. Wielkie i zdumiewające są Twoje dzieła, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, Królu Królów. Któż by się nie bał, Panie, i nie uwielbił Twojego imienia? Bo Ty jeden jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą Tobie pokłon, bo ujawniły się Twoje sprawiedliwe czyny. Potem zobaczyłem, a została otwarta świątynia namiotu świadectwa w niebie, i wyszło ze świątyni 7 aniołów, mających 7 plag, którzy byli ubrani w czysty, lśniący len i przepasani wokół piersi złotymi pasami. A jedna z 4 istot żyjących dała 7 aniołom 7 złotych czasz napełnionych gniewem Boga, żyjącego na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem chwały Boga i Jego mocy, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się 7 plag 7 aniołów. Czy ktoś tu jest, to ogląda czasami Sprawę dla Reportera? Ktoś lubi oglądać? Wystarczy nawet kilka kiwnięć było. Dlaczego ludzie lubią oglądać ten program Sprawa dla Reportera? I jest kilka innych podobnych programów, jak te, nie nazwę, ponieważ nieczęsto mi się zdarza to oglądać. Ale myślę, że jeden z powodów, może się ktoś nie zgodzi z tym, ale jeden z powodów jest taki, że prawda ma dla nas znaczenie, sprawiedliwość ma dla nas znaczenie. Przeważnie omawiane są jakieś krzywdy ludzkie, jakieś problemy. Prawda ma dla nas znaczenie. Możemy mówić sobie, że to nie ma znaczenia, ale ona ma znaczenie. Wtedy, kiedy jesteśmy okłamywani, kiedy coś byłoby nie tak w naszym życiu, my się z tym nie chcemy zgodzić. Dla wielu ludzi, dla wielu zwyczajnych ludzi, czasami jakby tego nie zauważa się, naukę gdzieś łączy się, że to są doświadczenia, badania, i słusznie tak powinno być. Ale czasami łączy się też z filozofią, ponieważ nauka często serwuje nam swoją filozofię. I nie dociera do nas prawda absolutna, nie dociera do nas to, że mówi ta nauka, że nie ma czegoś takiego właśnie jak prawda absolutna, nie ma czegoś takiego jak sens życia, nie, to jest po prostu przypadek. Każdy człowiek jest przypadkiem na tej ziemi i nie ma co w ogóle z tego wyciągać jakichś wniosków. Często jesteśmy po prostu w ogóle rozdwojeni, bo kiedy mówimy o naszych sprawach, kiedy mówimy o naszym życiu, kiedy mówimy o polityce, gospodarce, to jest niesprawiedliwość, to jest nie po naszej myśli. Tak? Ale kiedy mówimy o jakiejś prawdzie absolutnej, kiedy mówimy o moralności, o kimś, kto ma prawo decydować o tym, jak mam żyć, to wtedy już to nie jest takie oczywiste. Więc zło, dobro to tylko kwestia poprawności politycznej, tak się mówi. Czyli jak mi kradną, to jest źle, ale jak ja kradnę, zawsze na to jest jakieś tam wytłumaczenie, zawsze jest usprawiedliwienie tego. Ktoś nazwał to, że to jest pokolenie ściętych kwiatów. Nasze pokolenie to jest pokolenie ściętych kwiatów, czyli są ścięte, ładnie wyglądają i tylko cała filozofia polega na tym, żeby ładny bazonik dobrać, żeby znaleźć jakieś środki, żeby to jak najdłużej żyło. Ale tak naprawdę to jest ścięty kwiat. On po prostu umiera, on bardzo szybko umiera. Czym się kierujemy w naszym życiu? Ktoś też zwrócił uwagę, że kierujemy się bardzo często uczuciami. To, co mi jest wygodne, to, co dla mnie jest przyjemne, to wtedy jest dobre. Co jest dobre? To, co jest przyjemne. Tak? To jest wyznacznik. I odwrotnie, jeżeli mi jest źle, jeżeli mi nie pasuje, to to jest złe. Tak? Albo jest mi to obojętne, ponieważ mnie to nie dotyczy. W każdym razie nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić, co ja mam lubić albo nie lubić. Ja tak uważam i ja tak będę robił, bo tak mi to pasuje. Jak będę miał ochotę, to się pomodlę. A jak nie będę miał ochoty, to nie dam, nie pójdę, nie zrobię. Bo to zależy ode mnie, zależy od tego, jaki mam nastrój i co mi się chce albo czego mi się nie chce. Więc wierzymy podświadomie. Ktoś uczeń niedawno rozmawiał ze mną, mam taką koszulkę, mówi tam, co to znaczy. Ja się pytam, a w co ty wierzysz? A to nieważne, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Mówi, to czym się różnisz od zwierzęcia? Dla świni to nie ma żadnego znaczenia, w co ona wierzy. Dla niej najważniejsze jest, ma papu, ma korytko, wszystko jest, wszystko gra, co ona potrzebuje. Czym się różnisz od zwierzęcia, jeżeli nie wierzysz w coś? My zawsze w coś wierzymy. Wierzysz w przyjemność. Powiem, ci powiem, wierzysz w przyjemność. Najważniejsze jest to, żeby mieć przyjemnie w swoim życiu. To jest twoja religia, to jest twój sens życia. Ale zobaczcie, jeżeli się przyjrzymy, wystarczy zobaczyć, poczytać gazety, widzimy, że sama przyjemność bez Boga, po prostu bez nakazów, bez jakichś nakazów moralnych, bez prawdy absolutnej, widać, że ludzie są nieszczęśliwi. Mają bogactwa nieraz, mają władzę, ale są samotni, najbardziej samotni na tej ziemi i nieszczęśliwi. Wydają się być szczęśliwi, bo mają piękne zęby, ładnie się uśmiechają, wiedzą jak się uśmiechać, ale wcale nie są szczęśliwi, są puści w swoim środku. Bóg jest miłością. Bóg jest bardzo cierpliwy, ale Bóg też, jak czytamy w Biblii, jest ogniem trawiącym. Bóg jest tym, kogo należy się bać. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, zastanawiamy się nad biegiem historii, historia naszego kraju, historia świata w ogóle. Widać, jakby przez cały czas dotyczy to Bożego Słowa. Co robisz z Bożym Słowem? Boże Słowo albo jest głoszone i przyjmowane, albo jest lekceważone. Ja nie mówię, że od razu odrzucane. Nie, nie chcemy. Nie, bardzo fajnie jest zdołać mieć ilustrowany Nowy Testament, a jeszcze takie wydanie, a takie wydanie. Ale co z tego, że mam dużo jakichś tam Biblii na półce, skoro Boże Słowo jest lekceważone. A tak jest w Polsce, tak jest w naszym kraju. I zobaczmy, za Boże Słowo nie jest odpowiedzialny ten świat. Nie są zwierzęta odpowiedzialne. Nie pociągniesz do odpowiedzialności kota, że nie przestrzegał Bożych przykazań. On ma swoją naturę, on kochane zwierzątko, ale jak trzeba ptaszka złupić, to go złupi. I nikt mu tego za złe nie ma, bo jego nie obowiązują prawa takie, jak nas obowiązują. My jesteśmy odpowiedzialni za Boże Słowo. Więc nasz stosunek do Boga równa się, można zmierzyć moim stosunkiem do Bożego Słowa. Mój stosunek do Boga mierzy się stosunkiem do Bożego Słowa. Tak samo oczywiście później będzie mierzy się stosunkiem do bliźniego. Ale to wynika właśnie ze stosunku do Bożego Słowa. Jeżeli ja szanuję Boże Słowo, to też będę szanował bliźniego swego. Dlatego, czym jest zbór? Czym jest pojedynczy wierzący? Jest światłem na tej ziemi. Jest światłem. My mamy być światłem. Światłem, którego nie da się ukryć. Które stoi na górze, na które wszyscy patrzą, i przyciąga ich to światło. I widzą, jak ci ludzie żyją. I albo w nas jest właśnie światło Chrystusa, albo jest Jego Duch. To Jego Duch mówi mi, co mam mówić, jak mam postępować, do czego mam dążyć. Albo jest moje ja, po prostu moje ja. Ja tak chcę, ja tak robię, tak mi jest przyjemnie i ja tak po prostu będę robił. Co jest we mnie? Jaki Duch jest we mnie? Zobaczcie ten świat. Co to jest ten świat? Czy to jest zlepek jakichś formułek chemicznych, fizycznych. O, po prostu jest prawo takie, to są wszystko prawa chemiczne i jakieś tam jeszcze inne fizyczne. I to jest nasz świat? Widzimy w sobie, że szukamy czegoś więcej, zadajemy sobie pytania, chociaż bardzo w cudzysłowie mądrze uciekamy od tych pytań w dzisiejszych czasach. Są prawa też duchowe, są prawa moralne, są prawa, które ktoś ustanowił i to nie jest człowiek, to nie my. Nie my będziemy tymi, którzy rozliczają drugiego człowieka, ani drugi człowiek nie będzie rozliczał mnie. Do pewnego stopnia tak. Do pewnego stopnia w tym względzie, kiedy jeżdżę samochodem, jak płacę podatki, jak tutaj między ludźmi żyję, tak, prawo mnie w jakiś sposób obowiązuje. Ale jest też ostateczny sędzia. Jest prawo ostateczne i to jest najważniejsze. Jest sędzia, który ma te prawa i on będzie je egzekwował ostatecznie. To są jego prawa. To nie są nasze prawa. My nie możemy przed Bogiem powiedzieć, to prawo mi nie bardzo pasowało. Ja w to prawo nie wierzyłem. Tamto, co jest powiedziane o przebaczaniu na przykład, albo o dawaniu, albo o modlitwie. To nie bardzo mi to pasowało. To nie leżało w mojej naturze. Co mnie to obchodzi, powie Pan Bóg? To jest moje prawo. I według Jego prawa będziemy rozliczani. Nikt nie robi łaski temu, który tu przemawia. To jest Boże prawo. Albo nie. Albo to jest po prostu nasza kwestia. Ja uznam, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. Zastosuję, albo nie zastosuję. Jak będzie mi wygodne, to zrobię, a jak nie, to nie. Więc istnieje w świecie potężny konflikt. Tak jak to czytaliśmy, widzieliśmy od 11 rozdziału, 12 rozdział, widzieliśmy smoka. Tak? I też sobie tak pomyślałem o Szewczyku Dratewce. Niestety powiedziałbym, że ten przykład jest troszeczkę dla nas jakby, jak to powiedzieć, psuje nas, tak? Dlatego, że każdemu się wydaje, to ja też mógłbym być takim Szewczykiem Dratewką i ja też pokonam każdego smoka w swoim życiu. Ten smok, który tu czytamy, jest potężny, straszny, rzeczywiście straszny. On się gniewa, przeczytamy o jego gniewie i zobaczymy, to nie są przelewki. To nie są przelewki, ale jest jeszcze poważniejszy konflikt, którego my po prostu nie uświadamiamy sobie. To jest świat duchowy, świat demonów, świat szatana, diabła. I kiedy dojdziemy do tej nierządnicy, o której przeczytamy później w następnych rozdziałach, 17, 18, 19 jeszcze, zobaczymy, że jakie ona ma imię, już mówiłem o tym, jej imię jest tajemnicą. Jej imię jest tajemnicą. I świat, zobaczcie, nie rozumie. Do świata jakby nie dociera, jakimi siłami jest powodowany. Jakie moce, z jakimi mocami ma do czynienia. Każdemu się wydaje, ja sobie odpowiadam za siebie, ja wiem, co ja myślę, ja wiem, jak ja żyję, to ja tym wszystkim kieruję. Są siły w tym świecie o wiele potężniejsze, o których my nie mamy często nawet świadomości, bo to jest tajemnica. I mówi się o gospodarce, mówi się o polityce, mówi się o swoim życiu, o chorobach i tak dalej, ale za tym często kryje się filozofia, która dla wielu ludzi jest po prostu zakryta. Zakryta. Oni naprawdę wierzą, że gdyby się zmienili politycy, gdyby mieli więcej pieniędzy, gdyby mieli trochę więcej zdrowia i wakacji, to wtedy będą spełnieni i szczęśliwi. Naprawdę w to wierzą. Tylko trzeba coś zrobić i już będzie dobrze. Więc my jesteśmy zamieszani w odwieczny konflikt. Konflikt pomiędzy Kościołem i światem. I to ten konflikt między nami i światem wskazuje na jeszcze większy, jeszcze głębszy konflikt. Ten pomiędzy Chrystusem i szatanem. Tak jak czytaliśmy o potomstwie kobiety i smok, który walczy z nimi w tym 12 rozdziale. To dzieje się wiele razy w historii, że brzmią Boże trąby. One rozbrzmiewają i ogłaszają. Tak jak zaczyna się od rodzica, który mówi, nie rób tego, bo... Zaczyna się od rodzica. Później kogoś innego, mądrego w twoim życiu, który ostrzega. To są Boże trąby. Czasami to są choroby, a czasami to są trzęsienia ziemi. To są Boże trąby. I to przez cały czas dzieje się w historii. To są początkowe jakieś przestrogi. I co ciekawe, jedno z tłumaczeń mówi, że te 7 ostatnich tutaj plag to są ciosy. 7 ostatnich ciosów. Tak to jest nazwane tutaj. Klapsy, ciosy, jakkolwiek to nazwiemy, ale pytanie jest, co z nami się dzieje? Czy ja odpowiadam na to? Czy moje serce kruszeje? Czy moje serce nawraca się? Czy moje serce oddaje się Bogu po to, żeby On mógł ze mną zrobić, co chce? Tak? Czy Bóg pozwoli, żeby brak skruchy, brak uniżenia, żeby to dalej trwało i nie wiadomo jak długo? Bóg ma swój czas i w swoim czasie mówi dosyć, koniec. I to mamy właśnie przed sobą. To mamy teraz, do takiego momentu doszliśmy. Zobaczcie, można by mówić wykłady i czasami robimy, i to jest słuszne, o rodzinie, o relacjach w rodzinie, jak to pielęgnować. To jest bardzo mądre i bardzo dobre. Ale jeżeli nie ma tego ostatecznego celu, jeżeli nie ma tego ostatecznej kwestii, co po śmierci, a co po śmierci, no to wszystko to są tylko ludzkie rady. To jest na teraz, na chwilę. Jak pracować, jak żyć. To jest na chwilkę. Jeżeli nie mam ostatecznego celu, do którego zmierzam, i tym samym sędziego, który to wszystko rozliczy, to jest po prostu tymczasowe. To będzie podobało się temu, albo nie będzie podobało tamtemu, i będę się próbował dostosować do kogoś. Konformizm. Muszę mieć świadomość sądu. My, jeżeli wychowujemy dzieci, to nie wychowujemy ich dla siebie. Nie wychowujemy ich po to tylko, żeby były bogate, mądre i tak dalej. Chcemy tego po drodze, ale wychowujemy je dla Pana. One dla Pana, jeżeli mają mieć majątek, ma być w Panu. Jeżeli mają być mądre i kimś ważnym w państwie, a może mają być politykami, czemu nie? W Panu, w Panu. My wychowujemy nasze dzieci w Panu i dla Pana. My tak samo okazujemy miłość i szacunek sobie w małżeństwie ze względu na Pana. Ze względu na Pana okazujemy sobie miłość i szacunek. Nie tylko dlatego, że ta osoba spełnia wszystkie warunki, ale jeżeli powiedzieliśmy sobie tak, to sakramentalne tak, to spełniamy naszą obietnicę, nasze tak, ze względu na Pana, za słowo, które daliśmy Jemu, bo przed Nim odpowiemy. Jeżeli nie mam tego celu, to przyjdzie moment, mówi, znudziło mi się. Wolałbym coś innego już. To jest za trudne. I wtedy łatwo zmienić. Zmienić partnera, zmienić cokolwiek w swoim życiu, bo mi nie pasuje, tak? Więc w tych rozdziałach 15, 16, 17, jeszcze początek 19 rozdziału, widzimy przez cały czas ten los, właściwie to tutaj będą te czasze, wylanie czasz w 15 i 16 rozdziale, później w 17 rozdziale będzie nierządnica, ta jadąca na bestii, jej los, co się z nią stanie, potem w 18 rozdziale upadek Babilonu, pamiętamy nierządnica i Babilon, to jest to samo, tak samo jak porównywaliśmy oblubienica Pana i Nowe Jeruzalem, to jest jedno, tak? To tutaj jest zestawione w tej księdze i to trzeba sobie czasami powtórzyć. No i tak to wygląda w historii świata. Ilekroć bezbożni odmawiają pokuty, odmawiają uniżenia się, to ta początkowa manifestacja Boga, ta początkowa przestroga, ta trąba zamienia się w gniew wyrażony tutaj właśnie w tych sądach, w tych plagach, w tych ciosach. Tak, które będą ostatecznie wylane. To jest Jego gniew. To jest Boży gniew. My nie możemy od tak z marszu po prostu stanąć przed Bogiem. Bo ja tak uważam, ja stanę przed Bogiem, ja wszystko wytłumaczę, ja się usprawiedliwię i tak dalej. Bóg jest święty. Bóg jest święty. Bóg jest ogniem trawiącym. Tak jak nikt nie o zdrowych zmysłach nie poleci sobie, a ja sobie polecę na słońce. Inni latają tam, a ja sobie polecę na słońce. No, wiem, że to byłby skończony głupiec, idiota. Nie da się na słońce dotrzeć. Tak samo nie da się od tak po prostu dojść do Boga. I żadne nasze zabiegi nie są wystarczające w tym względzie. Bóg dał swoją drogę, swojego jedynego Syna. To jest jedyny ratunek, jaki jest nam dostępny. To jest Jego droga. I co my robimy? Jeżeli my jesteśmy obojętni, jeżeli my rezygnujemy z tej drogi, to jest równoznaczne z potępieniem. Jeżeli ja rezygnuję z jedynej drogi, z jednego rozwiązania, jakie Bóg dał w swoim Synu, no to ja odwracam się do Boga plecami i proszę się o potępienie. I tu nie chodzi o to, że ja teraz wyliczę przed Bogiem, a Panie Boże, ja nie byłem taki zły. A Panie Boże, ja tyle i tyle tam dobrego zrobiłem. Nikt nie stanie przed Bogiem z takimi kwitkami. To jest niemożliwe. Chodzi o potem podeptanie jedynej drogi ratunku, jaka była w Jezusie Chrystusie. My też, mówiąc o takiej politycznej poprawności dzisiaj, bardzo się pilnujemy, żeby nie przypisać Panu Bogu czegoś niemiłego. Kiedyś powiedziałem, wyraziłem tutaj na miejscu, powiedziałem, że Pan Bóg zesłał na niego chorobę. To tam wzięto mnie gdzieś tam na bok. Jak to? Pan Bóg? To nie możesz mówić, że Pan Bóg zesłał na kogoś chorobę. Owszem, rzeczywiście choroba i Pan Bóg nie idzie to w parze. Ale czy Pan Bóg nie smaga plagami, czy nie zsyła na nas wrzodów, czy nie zsyła tych różnych rzeczy, które są opisane w Biblii? Kto to zsyła? No kto to zsyła? Mówię, dzisiaj jesteśmy tacy politycznie poprawni, żeby przypadkiem nie przypisać Panu Bogu czegoś niemiłego, czegoś bolesnego, czegoś, co jakby nie pasuje do tego obrazu. Wolimy Go oglądać jako kochającego Ojca, troskliwego, przytulającego i litującego się nad nami. Nie chcemy nikogo urazić, nie chcemy nikogo wystraszyć, ale w tej całej polityce powinniśmy bardziej bać się Boga niż opinii człowieka. Powinniśmy bardziej bać się Boga niż opinii człowieka. Ważniejsze jest, co Bóg o tym myśli, i ważniejsza jest Jego prawda niż to, że ktoś może się obrazić, bo powiedziane jest za dużo o sądzie albo za dużo z Księgi Objawienia. Jeżeli coś na tym świecie jest niebezpiecznego, to wiemy już dobrze, co to jest. To nie jest nawet sam diabeł. Jeżeli coś jest strasznego na tym świecie, to nie jest jakiś straszny szef. To nie jest jakaś sytuacja polityczna, gospodarcza czy jakaś tam. Najstraszniejszy jest spotkanie się z Bogiem samym. Chrześcijanie przechodzili różne straszne rzeczy. Straszne rzeczy. Palenie, rozrywanie przez dzikie zwierzęta. To były straszne rzeczy. To były obozy zagłady, to były tortury. To były straszne rzeczy. Ale to nie jest najstraszniejsze. To przeszli chrześcijanie. Niedawno czytaliśmy, nie wiem, czy ktoś czasami zagląda na stronę Radio Pielgrzym. My prawie codziennie włączamy. I tam też można przeczytać, było ostatnio historię pewnej kobiety z Iranu, dziewczyna o imieniu Daria. Daria, kiedy trafia do więzienia, boi się, ma cały taki opis, jest dramatyczny, kiedy ma na sobie przez długi czas worek, który pachnie wymiocinami, krwią, potem nie wie, co się z nią dzieje, boi się, że ją skrzywdzą, boi się, że się zaprze Pana Jezusa, ale składa to zeznanie, wraca do celi, w nocy ktoś przychodzi, a okazuje się, że to sędzia. Sędzia, który mówi, że ma niepokój w sercu. Skąd ty masz ten pokój? I ona tłumaczy mu Ewangelię. Ta historia kończy się dobrze. Sędzia uwalnia ją, ona wraca do domu. Nie stała się jej taka krzywda, jaka myślała. Ale wielu chrześcijan zapłaciło i płaci dzisiaj, teraz płacą ostateczną cenę. Ale to jeszcze nie jest koniec. Tak samo jak wielu niechrześcijan, niewierzących, zwyrodnialców nie płaci żadnej ceny. Uchodzi im to płazem. Nic się nie dzieje. Panie Boże, widzisz i nie grzmisz. Ale przyjdzie moment, kiedy to wszystko się zmieni. Łatwo jest mówić o posłuszeństwie, ale kiedy widzimy przed sobą potężne siły, to nie będziemy tacy mądrzy i tacy sprytni jak Szewczyk Dratewka. Nie damy temu rady. My musimy dzisiaj znaleźć pojednanie z Panem Jezusem Chrystusem. Więc jeżeli chcielibyśmy mówić o posłuszeństwie wynikającym z miłości, jeżeli chcemy mówić, tak, posłuszeństwo, ale z miłości, tak ładnie to brzmi, ale tak naprawdę, kiedy jesteśmy posłuszni względem przepisów drogowych? Czy dlatego, że my tak bardzo kochamy przepisy drogowe? Nie, dlatego, że jest niebezpiecznie, boimy się o swoje życie, boimy się mandatu, boimy się konsekwencji. Więc o wiele częściej jesteśmy posłuszni, nie tylko ze względu na to, że bardzo kochamy, ale ze względu na to, że widzimy rozsądnie, co się święci, do czego to zmierza. W dalszym ciągu, nawet jeżeli mówimy o miłości, możemy być posłuszni, powinniśmy być posłuszni. Ale posłuszeństwo też jest związane z szacunkiem, respektem i strachem. I strachem. I to wcale nie ma w tym jakiejś sprzeczności, że Bóg jest miłością, ale wylewa też swój gniew. I wcale nie ma sprzeczności w tym, że kocham Boga, jestem Nim posłuszny i boję się. Boję się Boga i konsekwencji tego, jak żyję. Czytamy w 6 rozdziale Księgi Objawienia takie słowo. Pozwólcie, przypomnę. Mówili do gór i skał. Padnijcie na nas, zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, czyli tego, który siedzi na tronie i baranka. Ich gniewu, dzień ich gniewu. I kto może się ostać? Nadchodzi dzień gniewu baranka. Kto może się ostać? To było w 6 rozdziale. W 11 rozdziale, w Pod koniec tego rozdziału czytamy takie słowa. Padły w gniewie narody, lecz i Twój popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi. Oddawanie zapłaty sługom Twoim, prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, ukazała się skrzynia przymierza w świątyni Jego i zaczęło się błyskać, głośno grzmieć i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Gniew Boży zawsze był połączony właśnie z tym tutaj trzęsieniem ziemi. To jest tylko obraz. To się dzieje fizycznie, ale to w dalszym ciągu jest obraz tego, co dopiero ma się wydarzyć. W 12 rozdziale, jeżeli w dalszym ciągu o gniewie mówimy, w 12 rozdziale czytamy o gniewie tego właśnie smoka, szatana, diabła. Dwa razy jest tam to wymienione, ale wcześniej jest powiedziane o tych, którzy zwyciężyli. Oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Później zobaczymy tą świątynię, właśnie, znaczy była otwarta świątynia z tym świadectwem w środku. To jest nasze również świadectwo, czyli w nas jest jego świadectwo. Jego obecność jest w nas. Tak? Oni zwyciężyli właśnie w taki sposób. I woleli raczej wybrać śmierć niż życie. Dlatego weselcie się niebiosa, wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. I jeszcze w 17 wierszu 12 rozdziału zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, by podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. Jak powiedziałem, z tym szewczykiem, dratewką, ale tak samo względem zwyczajnie ludzi, którzy wpadają w gniew, w furię. Jak się czujecie przy takich ludziach? Nagle okazują swoją złość. Nigdy nie wiesz, kiedy nagle wybuchnie gniewem na ciebie. No ja przynajmniej unikam takich ludzi. Po prostu nie lubię. Nie lubię. No, ktoś ma przyjemność pracy z takimi ludźmi? Już uważać, aby cokolwiek nie powiedzieć, zrobić i tak dalej? Mówię o ludziach. A co dopiero... Mówimy o smoku, szatanie, diable, który wpada w furię, w gniew. Dlatego mówi, biada ziemi, biada tym wszystkim. Jest rozgniewany i odszedł podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Ale Boże dzieci trwają przy świadectwie Jezusa. Boże dzieci się nie boją. Bardziej boją się Boga niż gniewu smoka. I tylko one. Reszta ludzi przyjmuje jego znamie, przyjmuje jego oznakowanie i poddaje się jego woli. Jeszcze o gniewie. 14 rozdział, to tu, gdzie już byliśmy, to jest mowa do tego, który właśnie przyjmuje znamie bestii. I on będzie pić to samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. To był 10 werset 14 rozdziału. I teraz to, co my już czytaliśmy w 19 wierszu. Zapuścił anioł swój sierp na ziemię i poobcinał grona winne na ziemi, wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Bóg, który z miłością, ma też gniew. I on się gniewa. 15 rozdział. Widziałem inny znak na niebie, wielki, dziwny, siedmiu aniołów i z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Bardzo ważne sformułowanie. I w 7 wierszu, 15 rozdział, 7 wiersz, jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I potem jeszcze w 16 rozdziale dwa razy przeczytamy. Usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie, wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I jeszcze wspomniany jest Babilon w 19 wierszu. Wspomniano o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Bóg jest niebezpieczny. Bóg jest niebezpieczny. Bóg jest miłością, ale my nie możemy sobie lekce go traktować, lekce ważyć. Jego i jego słowa. I ostatni raz to później jeszcze powiedziane w 19 rozdziale, jakby podsumowanie, właśnie kto będzie tłoczył ten kadź gniewu Bożego. No powiedziane jest, on sam, Pan Jezus, tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Tak. On sam to będzie robił. Co stało się z Sodomą i Gomorą? Spadł na nich sąd. Czy to był sąd ostateczny? Oni przeżyli tutaj, jak to nazwiemy, cokolwiek, kataklizm, może ktoś nadać, a to jakiś holokaust był. Tak, straszna rzecz. Przeżyli tu na ziemi straszny sąd. Ale czy to był ostatni sąd? Nie, Pan Jezus. Sam Pan Jezus nawiązuje do miasta Sodomy i Gomory i mówi o jeszcze innym sądzie. Wtedy porównuje, mówi, że Sodomie i Gomorze będzie łatwiej niż komu? Miastom, które, przez które przechodził Jezus, głosił słowo, a ludzie się tym w ogóle nie przyjęli. Nie uważali za słuszne, żeby wziąć to do serca, rozważyć, żeby przejąć się tym słowem. Boga nie można lekceważyć. Jego słowa nie można lekceważyć. Można powiedzieć, że co jest ostatnią plagą na ziemi? Co jest ostatnim sądem? Ostatnim sądem dla każdego człowieka równiutko jest śmierć. W taki czy inny sposób jest śmierć. Nic już więcej z człowiekiem zrobić nie można. Ani z wierzącym, ani z niewierzącym. Cokolwiek tam ludzie sobie wymyślają. Wiemy, że, jak powiedziałem, nie jeden złoczyńca uniknął Bożego sądu, uniknął sprawiedliwości. I wtedy w takich momentach też pytamy się, Boże, czy jest sprawiedliwość na tym świecie? Szczególnie kiedy nam się to dzieje. Kiedy jest, czy jest sprawiedliwość na tym świecie? Kradną nam, nikt tego nie znajduje, nie chronią nas. Prawo, samo prawo często nam robi jakieś krzywdy. Bliscy nam robią krzywdy nam. Boże, czy jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie? Dlaczego ja? Dlaczego mi to się przydarza? Tak czy inaczej, nie da się uniknąć tej ostatecznej sprawiedliwości. Nawet jeżeli ludzie potrafią uniknąć, to nie da się uniknąć tej ostatecznej sprawiedliwości pochodzącej z ręki Boga. Jest jeden sędzia żywych i umarłych i on ostatecznie wylewa na człowieka swój gniew. Dlaczego to robi? Już teraz powiedzieliśmy. Dlatego, że nie tylko to, że nie wypełniliśmy jakichś formułek. Ach, Panie Boże, czepiasz się. Tylu rzeczy nie zrobiłem złych. Albo tyle zrobiłem dobrych. Nie. Dlatego przede wszystkim, że ilekolwiek byśmy tych przekazań złamali, to jest nieważne. To nie ma znaczenia większego. Ważne jest to, że przekroczyliśmy prawo i jesteśmy grzeszni w Jego oczach, nie możemy się z Nim spotkać i to, że On dał swoją drogę, że dał nie jakieś tam zwierzęta ofiarne, nie jakieś złoto, dał swojego jedynego Syna. Więc kara jest odpowiedzią na zlekceważenie Jego Syna. Nie tylko to, że ja zrobiłem coś albo nie zrobiłem. Przede wszystkim ten sąd dotyczy tego, że zlekceważyliśmy tak wielkie zbawienie, że człowiek lekceważy ratunek w Jezusie Chrystusie. Więc każdy człowiek musi umrzeć, ale zanim przekroczymy ten punkt krytyczny, jest moment na to, żeby czasami pojednać się z Bogiem, jeszcze tu na ziemi. Musi być ten moment takiego świadomego pojednania, że wiem wtedy, mam pokój. Wtedy jest to pozdrowienie ma sens, kiedy apostoł Paweł, czy Biblia mówi często o tym, łaska wam i pokój. Tak, kiedy mam łaskę, kiedy mi przebaczono, mam też i pokój. Wtedy mnie to dotyczy. To już tu na ziemi może stać się moją rzeczywistością i czymś pięknym. Ale też można, wielu ludzi, mówię czasami do śmierci, ale czasami jeszcze też do śmierci, ale powinni żyć według norm, tak? Powinni żyć, ale już tutaj na ziemi spotyka ich ten punkt krytyczny. Już tu na ziemi spotykają się z Bożym gniewem. Bóg wylewa gniew na nieskruszonych, niepokornych. Nie od razu. Jest cierpliwy. Bardzo cierpliwy. Ale jeżeli tego nie zrobi tu na ziemi, zrobi to w ostatecznym czasie. Te trąby ostrzegają i właśnie mówią o tych czaszach, które będą wylane. Patrzyłem, porównywałem tutaj tą zależność taka między 12 i 15 rozdziałem, tam się też zaczynało, zobaczyłem inny znak na niebie. Jeszcze raz to, co przypominam, mówię, im dalej czytamy, coraz więcej rzeczy rozumiem, co było z początku. Im dalej jestem do tyłu jesteśmy z tą księgą, czyli im bardziej się posuwamy, tym więcej rozumiem z tego, co było z początku. Więc widzimy, że tutaj ten sam okres jest opisywany. Zresztą te same tutaj występują stworzenia. Znowu jest ten smok, znowu są te dwie bestie z morza, z ziemi. Ta z ziemi, to pamiętamy, to jest ten fałszywy prorok. Znowu te same osoby tutaj występują w tamtym i tutaj w tym miejscu. Na kogo są wylewane czasze? Też to jest powtórzone. Ci, którzy no, mają znamie, przyjmują znamie bestii, znamie tego zwierzęcia. W każdym razie to wszystko zwiastuje, że koniec jest bliski. Koniec jest bliski. A jeszcze... No właśnie. Tak. Zostawię tę resztę, bo tu miałem takie różne rzeczy, które jeszcze analizowałem dla siebie, ale to nie jest takie istotne. W każdym razie to, co charakteryzuje ten okres, to jest taki duch emancypacji, duch niezależności, duch niepokory. Robię po swojemu, robię jak ja uważam, jak mi się będzie chciało. Jak będę miał uznanie ludzi, to to zrobię. Jak mi się będzie chciało, to zrobię. Ale inaczej to nie ma sensu. Nie podoba mi się. To nie leży w mojej naturze. To nie tak sobie to wyobrażałem i nie tak to powinno być. Czyje prawo? Moje prawo czy Boże prawo? Kto będzie sędzią? Ktoś znajomy? Ja sam? Bóg. Bóg będzie sędzią. I o tym musimy nieustannie pamiętać. Cokolwiek robimy w naszym życiu, nawet jeżeli to jest zwyczajna wierność ludzka, jeżeli złożyliśmy przysięgę, mówi, złożył na Pana, to Bóg to rozlicza. I jestem wierny ze względu na Pana, a nie na to, że coś mi się uwidziało w tą czy w tamtą stronę. Dobrze. Smok będzie ukarany później, w następnych rozdziałach. Najpierw jeszcze będzie właśnie rozprawa z tą nierządnicą, czy z Babilonem. Inaczej. Tak czy inaczej, będziemy widzieli, że ten, jak ten Boży sąd, Boży cel jest osiągnięty. A celem właśnie jest tutaj te 7 ciosów, 7 plag jeszcze ostatecznych. Bóg to zawsze zapowiadał. Czy to były słowa, czy to były czyny, czy to były jakieś znaki, to Bóg zawsze to nieustannie zapowiadał. Czy ludzie mają jakąś szansę? To, co ostatnio mówiliśmy. Jest Ewangelia. Jest odwieczna Ewangelia. Jest jedna Ewangelia. Nie ma innej dobrej nowiny. Nie ma innej możliwości. Jest tylko Jezus, tylko Duch Święty, tylko Jego Słowo, tylko pokora. Tylko to. Nie ma innej drogi. No i teraz tu widzimy w tym 15 rozdziale Kościół, w jakim on jest momencie. Jan widzi Kościół właściwie, że jakby po tym wszystkim. Znowu, tak jak w 14 rozdziale widzieliśmy go na górze przemienienia, na górze, przepraszam, z barankiem. Tutaj Kościół już jest w takim dziwnym miejscu nad morzem, nad szklistym czy szklanym morzem, które jest zmieszane z ogniem. Tak czytamy. Takie dziwne sformułowanie. Ale ten Kościół, to co dla nas najważniejsze, najpiękniejsze, jest triumfujący. Jest triumfujący. Potem, kiedy już te wszystkie czasze zostaną opróżnione, co mówi właśnie zgromadzenie zwycięzców? Oni wielbią Boga. Wielkie, zdumiewające są dzieła Twoje. Panie, Boże, Wszechmogący, sprawiedliwe, prawdziwe są Twoje drogi. Królu królów, któż by się nie bał Ciebie, Panie? Któż by nie uwielbił Twojego imienia? Dla nas jest to oczywiste, dla tych, którzy kochają Boga. Ale dla wielu ludzi to jakby nie rozumieją tego. Nie rozumieją tego, że mają się bać Boga, mają się bać Jego imienia. Bo Ty jeden jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, czy tego chcą, czy nie, czy wierzą w to, czy nie. I tak będą musiały przyjść i oddać pokłon Bogu. Bo, wreszcie po trzecie, ujawniły się Twoje sprawiedliwe czyny. Ujawniły się, Boże, sprawiedliwe czyny. Zwycięski tłum stoi na brzegu morza. Co robią? Śpiewają. Co śpiewają? Pieśń Mojżesza i Baranka. Mojżesza i Baranka. I ta wizja oczywiście bardzo wyraźnie jest oparta na tym, co działo się przy wyjściu Izraela z niewoli, z Egiptu, nad Morzem Czerwonym. Oni wtedy również po drugiej stronie stali i śpiewali pieśń zwycięstwa. Pamiętamy ten moment? To śpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał. Konia i jeźdźca wrzucił w morze. I zwycięstwo nad Egipcjanami również było sądem, również było plagą. Tak? I to była zapowiedź tego, co stanie się na końcu, o czym właśnie my tutaj dzisiaj czytamy. Triumfujący Kościół śpiewa triumfującą pieśń. To jest coś pięknego. My mówimy w takim skrócie myślowym, że to Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu. Ale tak naprawdę kto to zrobił? Tak naprawdę kto przeprowadza nas z ciemności do krainy światłości? Pan Jezus. To Pan Jezus robi. Dlatego musimy być Jemu posłuszni, ale zobaczmy też w taki sposób, Na ile mógł Mojżesz pomóc? Czy Mojżesz miał siłę? On miał siłę w tej lasce? On nie miał żadnej siły. To był jąkała. Niektórzy go nie lubili wręcz. Ale był na tyle pomocny, w cudzysłowie tak to ujmę, na ile on był ufał Bogu. I na tyle Mojżesz był pomocny dla tych ludzi, na ile oni zaufali, że on ich prowadzi. To jest dzisiaj również bardzo istotna lekcja i bardzo ważna lekcja. Czy umiemy zobaczyć, jak Bóg nas prowadzi? Jak Bóg nas prowadzi? I kogo potrzebujemy w swoim życiu? Albo mówimy, ja tam nikogo nie potrzebuję. Ja tam sam sobie mogę wszystko zorganizować. Mogę przyjść albo nie przyjść. Mogę dać albo nie dać. Jak mi się będzie chciało, tak zrobię. To jest dzisiejsza polityka, to jest dzisiejsza mentalność wielu ludzi. Wielu ludzi. Wielu nawet kościołach również. A więc jest to morze pomieszane z ogniem. W tym widać taką Bożą sprawiedliwość. Jest sąd nad bezbożnymi. Podsumowane to jest właśnie, bo sprawiedliwe są czyny Twoje. To jest jeden z największych problemów, jakie my mamy. Ludzie. I wierzący ludzie też. Uznać Bożą sprawiedliwość. Uznać, że Bóg ma prawo zrobić to, co On chce zrobić. To słynne, dlaczego ja? Dlaczego ja? Dlaczego mi to się przydarza? Tak? Boży lud powie, Panie, Twoje dzieła są sprawiedliwe. Cokolwiek Ty uczynisz, jest słuszne, jest dobre. Panie Jezu, pozwalam Tobie napisać ten rozdział i kolejny rozdział mojego życia. Czy mi się udaje, czy mi się nie udaje? Ja chcę być Tobie posłuszny i Twojemu słowu. Później od 5 do 8 wiersza mamy taką końcówkę. Ciągle ktoś tam wychodzi ze świątyni. Ciągle ktoś wychodzi ze świątyni. Kilka rzeczy mi się kojarzy z tym, z tą świątynią i z tym, co tutaj czytamy. Po pierwsze, że mamy taką wbudowaną pragnienie, poszukiwanie piękna, poszukiwanie mocy, poszukiwanie doskonałości. My tego ciągle szukamy. Nikt mi nie powie, że jest mu obojętne, czy w jego domu jest pięknie, czy nie. Czy on jest ładnie ubrany, czy nie. Nikt mi nie powie, że to mu obojętne, na co on patrzy, czy to jest ładne, czy nie, czy to jest obrzydliwe. Poszukiwanie mocy, poszukiwanie siły, to szczególnie dotyczy mężczyzn, związane to jest z władzą. Oni tego szukają, dlatego kochają szybkie samochody, kochają duże maszyny, kochają władzę. Tacy są mężczyźni. Bardzo częściej, ale kobiety też gdzieś tam wcale tak od tego mocno nie odstają. Szukamy doskonałość. Nie jest nam obojętne, czy to jest niedoskonałe. Może ktoś mi powiedzieć, a tam mi obojętne, jak to jest. Ale jeżeli ktoś ci naprawi samochód niedoskonale, to będziesz o tym mówił. To jest oczywiste. Tak? Jak oni mogli tak zrobić? Lekarz, jeżeli ci źle wyleczy, no jak oni mogli tak zrobić? My szukamy, mamy w sobie wbudowane, nie jest nam to obojętne. Piękno, moc, doskonałość, to tego szukamy. Szukamy też ostatecznego sędziego. Zawsze gdzieś tam się powołujemy i odwołujemy. Zobaczcie, no co robimy, jeżeli sprawa nie poszła tak, jak chcielibyśmy w sądzie. Odwołujemy się do wyższej instancji. A potem do jeszcze wyższej instancji. A potem gdzieś tam, nie wiem, Strasburg, cokolwiek jeszcze się tam da. Nie? A może napiszmy do Obamy. Bo Obama może nam pomoże. Szukamy tej sprawiedliwości. Szukamy, mamy to wbudowane. Nie jest nam to obojętne. Możemy mówić, ach, życie jest tylko po prostu przypadkiem. Tak mówi naprawdę dzisiejsza filozofia i dzisiejsza religia pod tytułem ewolucja. Życie jest po prostu kompletnym przypadkiem. Nie ma żadnego celu. Nie pytaj się o cel, bo nie ma celu. Ale kiedy mi ktoś rower kradnie, albo kiedy mi ktoś dziecko krzywdzi, to wtedy jest wielki krzyk o sprawiedliwość. Jeżeli ktoś nie został ukarany, jakoś się wymigał od tego, to wydaje nam się, że w ogóle nie ma sprawiedliwości na świecie. Przykład tego słynnego szeryfa z internetu. Tak? Najpierw sam krzyczał głośno, niesprawiedliwość mu się dzieje, bo go okradają, a później co? A teraz go łapią, bo sam okradał innych ludzi, bo uznał, że nie ma sprawiedliwości. Policja jest bezsilna, nie ma sprawiedliwości. No to ja też będę żył niesprawiedliwie. Przypuszczam, że taki wniosek wysnuł. Jan, to co widzi tutaj, już drugi raz, widzi otwartą świątynię. Otwartą świątynię. Stamtąd pochodzi wszelki sąd. Tak? Tam jest ostateczna instytucja odwołania, zlitowania się albo ukarania. Jan po raz drugi widzi sąd, Wcześniej w tym 11 rozdziale widział tam arkę ze świadectwem w środku. Czyli jakby Bóg mówi, widzę wszystko i ty spójrz, spójrz, to jest mój ostateczny wyrok. I ja jestem tym, który ostatecznie decyduje o życiu każdego człowieka. Ja jestem ostateczną instytucją. Więc on tam widzi ciągle, ktoś wychodzi stamtąd, wychodzą z niego aniołowie. W 11 rozdziale, jak powiedziałem, widział tam arkę, jej świadectwo. No właśnie, skąd bierze się sąd, tak? Sąd bierze się od Boga, od samego Boga, z Jego świątyni. Stamtąd wychodzą ostateczne rozkazy. Jeżeli mówimy o świątyni, kilka takich prostych refleksji, bo teraz też jest takie oczekiwanie, że Żydzi zbudują świątynię, już mają przygotowane coś tam, różne rzeczy na ten temat się mówi. Cokolwiek by było powiedziane, powiedziane też jest w Biblii, w Piśmie Świętym, że wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Świątynia też. Wszystko to są tylko cienie. Cień nie jest kolorowy, cień nie jest wymiarowy. Widać tylko kształty, zarys jakiś. To jest cień rzeczy przyszłych. W Kolosan 2,16 czytamy takie słowa. Niechże tedy was nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju lub z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest natomiast Chrystus. Jedyna rzeczywistość to jest Chrystus. Rzeczywistością nie są pieniądze, rzeczywistością nie jest jakaś polityka czy jakiś super kraj z super dobrobytem. To nie jest żadna rzeczywistość, to jest tylko cień. Jeżeli jest ładny, to dobrze, ale to jest tylko cień. Podobnie z religijnością, podobnie tutaj z tymi świętami i tak dalej, co jest nakazane. Ludzie zrobili z przykazań sobie Boga. Z rzeczy pięknej, od Boga danej, zrobili sobie Boga. Ale to jest tylko cień, mówię. To jest tylko cień rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus. 2 Koryntian 4 rozdział, czytamy tak. Dlatego nie upadamy na duchu. 4,16, ktoś zapisuje. 2 Koryntian 4,16. Nie upadamy na duchu, choć nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, tego piękna, które utraciliśmy. I teraz 18 wiersz. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Tak jak Jan. Tak jak za chwilę przeczytamy o Mojżeszu, który zobaczył rzeczy niewidzialne. To jest tajemnica, którą muszę zrozumieć, odkryć. Są rzeczy niewidzialne. Patrzymy na to, co niewidzialne, nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I podobnie ze świątynią. To przypominał Szczepan w tej swojej rozprawie, tuż przed ukamienowaniem. Mówił o historii Żydów i mówi: ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jaki nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według czego? Według wzoru, jaki mu został objawiony. Dzieje 7,44. A później w liście do Hebrajczyków jeszcze dodana jest właśnie znowu w związku z obrządkami, z całą religijnością, mowa o kapłanach, służą w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej. Hebrajczyków 8,5. Warto sobie tam odnośnik zrobić tutaj nawet z tego 15 rozdziału. Ta świątynia ziemska była i jeżeli będzie z powrotem, to będzie tylko cień, obraz tej niebieskiej. Znowu jak to zostało pokazane Mojżeszowi, gdy miał budować ten przybytek. O czym mówi świątynia? Mówi, jestem obecny, tu jestem i ja jestem, ja jestem. Nie byłem, nie, że będę może kiedyś. Ja jestem nieustannie. Ja jestem potężny, jestem mocny, jestem ostateczną instancją. Prawodawczą i później też egzekwującą swoje prawa na nas. Mówi też świątynia o bliskiej relacji. Coś, czego bardzo pragniemy. Coś, za czym tęsknimy. Bez czego nie umiemy żyć. Bez bliskich relacji. Nikt nie powie, że nie potrzebuje drugiego człowieka. Potrzebujemy bliskości. Świątynia była wyrazem tego. Janie, spójrz. I Jan zobaczył i widział świątynię otwartą. My, kiedy mówimy o chwale, musimy to bardzo wyraźnie powiedzieć. My utraciliśmy chwałę. Jest taki filmik w internecie, aż musiałem dopisać, ponieważ wielu chrześcijan go klikało. Jest jakiś mężczyzna, który wychodzi na scenę i mówi o kobietach. Do kobiet i o kobietach bodajże. Nie pamiętam dokładnie. Ale mówi, jak jesteś piękna, wspaniała, cudowna. Jak Abigail, jak jakaś... I wymienia kobiety z Biblii, nawet Estera. Ale brakuje tam właśnie tego jednego. Ja musiałem to dopisać. Tak, to wszystko jest prawda, ale nie możemy zapomnieć, że my utraciliśmy Bożą chwałę. Nikt z nas od tak nie stanie sobie przed Bogiem. My utraciliśmy Boże piękno i dopiero w Chrystusie odzyskujemy chwałę. Bo choćby ktoś był najpiękniejszy, najsilniejszy, najbogatszy na tej ziemi, to jest cała twoja chwała? To jest wszystko naprawdę? To nic jest przed Bogiem. Przed Bogiem z tym nie staniesz. Żadnymi talentami, żadnymi swoimi zasługami Go nie zachwycisz. Jemu się podoba tylko Jego Syn Jezus Chrystus. Więc na tyle, ile Jezusa jest w twoim życiu, na tyle Jego chwała z powrotem jest w twoim życiu. I to się tylko liczy. Jeżeli Babilon był tajemnicą, jest tajemnicą rzeczywiście, którą ludzie nie rozumieją w tym świecie, to o wiele większą, cudowniejszą tajemnicą jest właśnie relacja między Chrystusem i Kościołem. To jest ta jedność, to jest ta prawdziwa bliskość, to jest coś, za czym tęsknimy i to nam będzie dane w Chrystusie, kiedy przyjdzie. Już niedługo. Apostoł Paweł mówi, poślubiłem was jedynemu. Jesteśmy zaręczeni z Nim. Objawienia 3:12. Przypomnijmy sobie też parę rzeczy na temat świątyni, właśnie jak jest powiedziane o świątyni. Ostatni fragment z Księgi Objawienia mówi o tym, że tam nie będzie świątyni już. Tak? Kto będzie świątynią? Sam baranek będzie tam świątynią. To jest w rozdziale 21, 22 wierszu. Lecz świątyni w nim, w tym Nowym Jeruzalem, już nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. Nie będzie tej fizycznej świątyni, ale co Biblia mówi o tej świątyni więcej? Jeżeli prześledzimy to tutaj w Księdze Objawienia, widzimy piękne rzeczy. Zaczyna się od 3:12. Mówi o zwycięzcach. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga. I już z niej nie wyjdzie. Czyli będzie w środku. Nie wyjdzie z niej. Będzie w środku. Będzie tam na zawsze. Będzie kimś ważnym. Będzie kimś potrzebnym. Będzie filarem w świątyni Boga. Otrzyma nowe imię. Otrzyma nazwę miasta Nowego Jeruzalem, które zstępuje od Boga. Zupełnie nowe. Nowa wartość życia. Będzie przez cały czas z Bogiem. 7:15. Przyszli z wielkiego ucisku, wyprali swoje szaty i mówi, i dlatego są przed tronem Boga i służą Mu we dnie i w nocy w Jego świątyni. 7:15. Tak, mamy to. A zasiadający na tronie osłoni ich sobą jak namiotem. Znowu mowa jest o bliskości. Jesteśmy w nie... niezmąconej bliskości Bożej. Jeżeli świątynia była też takim miejscem, gdzie się ludzie chronili, tak? Łapali się ołtarza, bo tu będzie bezpieczeństwo. Były takie sytuacje, historie ze Starego Testamentu. Tak oni w to wierzyli. To mówi, tu Najwyższy, zasiadający na tronie, osłoni ich sobą jak namiotem. Będą bezpieczni już rzeczywiście w Jego świątyni. Jeżeli mówimy tu o sądzie, to sąd niekoniecznie od razu zawsze oznacza skazanie kogoś. Czasami sąd może oznaczać uniewinnienie kogoś, prawda? Usprawiedliwienie. Czytamy w Biblii, że sąd zaczyna się odkąd? Zacznie się od gdzie? Od domu Bożego. Sąd zaczyna się od domu Bożego i bardzo wyraźnie jest powiedziane, że ledwo, z ledwością będzie zbawiony. Z ledwością. To znaczy, że to nie jest takie oczywiste, takie proste. Należy mi się od po prostu. Tak? Dlatego w 11 rozdziale przeczytamy, czytaliśmy, te już pamiętamy, w 10 rozdziale Jan jeszcze raz jest wysłany, musisz znowu prorokować. Już niedługo to się wszystko wypełni, ale ty musisz prorokować. I od razu w 11 i dano mi trzcinę, tak się natychmiast zaczyna ten rozdział. I dano mi trzcinę. Jan będzie mierzył. Nie jakiś anioł, to będzie pod koniec tam Księgi Objawienia, anioł też wymierza świątynię. Tu Jan ma mierzyć. Jestem przekonany, że to jest związane z głoszeniem, z prorokowaniem, do czego został powołany. Ma zmierzyć świątynię, ołtarz i tych, którzy się modlą. Te trzy rzeczy. Świątynię, ołtarz, tych, którzy się modlą. Czyli Bóg mówi, to dla mnie jest ważne, Bóg mówi. To dla mnie jest ważne. Do tego przykładam swoją miarę. Ich oddzielam dla siebie. Tak? Ich oddzielam. Ale jeżeli przykładam miarę, to też mówię, przepraszam, to jest za dużo, to tu nie pasuje. To musi być odrąbane, to musi być odcięte, to musi być odrzucone, to musi być zmienione. Tak? Jeżeli przykładam miarę, to mówię, to jest to, to chcę, to nie chcę. To odrzucam. I tam później też była mowa właśnie w pierwszym i drugim wierszu o odrzuceniu tego przedsionka pogan. I potem w 19 rozdziale, to już czytaliśmy, 11 rozdział, 19 wiersz, 11-19, potem otworzyła się świątynia Boga w niebie, arka Jego przymierza, ukazała się w Jego świątyni, nastąpiły błyskawice, grzmoty, trzęsienie ziemi. I tak się to kończyło tutaj, 11-19. Ale potem w 14 rozdziale, to gdzie już my tutaj czytamy, znowu widzimy tych aniołów, 14-15. Anioł wychodzi ze świątyni i z donośnym głosem mówi do tego, który siedział na obłoku, zapuść swój sierp i żni, gdyż nadeszła dla ciebie pora, byś żął, bo dojrzało żniwo ziemi. 17 wiersz. I inny anioł wyszedł do świątyni, który jest w niebie, mówiąc także, mając także ostry sierp. Potem 18 wiersz. Potem wyszedł drugi anioł od ołtarza, który miał moc nad ogniem, zawołał głosem wielkim na tego, który miał ostry sierp, mówiąc, zapuść swój ostry sierp, zbieraj grona winnicy ziemi, bo dojrzały są jego winogrona. Wcześniej, pamiętamy, te dusze były pod ołtarzem. Dusze zabitych, umęczonych dla słowa, były pod ołtarzem. To oni wołali, dokądże Panie, jak długo jeszcze, jak długo. I powiedziano im, dano im szaty białe, pamiętamy, i powiedziano im, żeby odpoczywali jeszcze na mały czas. Więc widzimy, jak to przez cały czas przechodzi ten sam akcent tutaj w Biblii. I wreszcie w tym 15 rozdziale, to co powiedzieliśmy, jeszcze raz widzi tą świątynię otwartą, z tym przybytkiem świadectwa, znowu wychodzi wtedy już w 6 wierszu 15:6 wychodzi 7 aniołów, ma 7 plag, ubranych jest czysty. To dziwne, że w ogóle jest powiedziane, jak są ubrani aniołowie, ale jest tutaj to powiedziane, otrzymują te 7 czasz, jedna z tych istot żywych, które są w tronie i dookoła tronu, daje im to. I wtedy w 8 wierszu napełniła się świątynia dymem od chwały Boga i Jego mocy i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełniło się 7 plag 7 aniołów. W 16 wierszu, przepraszam, 16 rozdział, 1 wiersz, usłyszałem donośny głos znowu ze świątyni. Idźcie i wylejcie tę czaszę. W 17 wierszu, 16-17, 7 anioł wylał swoją czaszę w powietrze, a ze świątyni nieba, od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział, stało się. I w 21 rozdziale to już czytaliśmy, co było powiedziane. Kończymy już. Zobaczmy, byłoby bardzo nierozsądnie powiedzieć, ja się tam tym nie przejmuję. Mnie to tam mało co obchodzi. Mnie te sprawy to za trudne, za ciężkie. Ja tam mam teraz życie, mam teraz swoje sprawy. Mnie to nie dotyczy. Ale to tak, jakby ktoś powiedział, mnie nie dotyczą przepisy ruchu drogowego, bo nie mam auta. Jak nie mam auta, to mnie nie dotyczą przepisy ruchu drogowego. Prawda to czy nie? No nie, bo chodzisz po ulicy, mimo wszystko. Gdzieś tam w jakiś sposób zawsze przechodzisz przez ulicę i nie możesz powiedzieć, przepraszam, nie wiedziałem o tym. Przepraszam, pierwszy raz zrobiłem. No i zależy od policjanta oczywiście. Może być nawet pierwszy raz i można dostać mandat za to. Nikt nie powinien powiedzieć, tym bardziej względem ostatecznego sędzi i prawodawcy, naszego Boga, ach, mało mnie to obchodzi, ta księga jest za trudna, ja tego nie będę czytał, ja nie chcę o tym słyszeć, wolę słyszeć o Bogu miłości, o Bogu gniewu, to ja nie, to nie dla mnie jest. To jest nieprawda, to jest głupota, to byłoby po prostu bardzo głupie ze strony człowieka. Bóg chce mieć ciebie w swojej świątyni i chce, żebyś widział Jego świątynię już teraz. To może być widok straszny dla niektórych, a dla niektórych może być to widok kojący. Jest ostateczna instancja. Jest ostatni sędzia. I on nad moim grobem stanie. I on ma ostatnie słowo w moim życiu. Choćby nie wiem, jaka niesprawiedliwość mi się działa, choćby nie wiem, ilu złoczyńców uszło tej kary, ale Pan dokona swojej sprawiedliwości. Tak to rozumiał też Dawid, rozumiał prawość właśnie w ten sposób. Ja każdego, który nie szanuje, nie respektuje Bożego prawa, wytępię. Wytępię. Tak? Bo on rozumiał, że nie można lekceważyć, że nie można tolerować ludzi, którzy lekceważą Boże prawo. A był przyjacielem Boga. A był przyjacielem Boga. Bóg chce mieć ciebie w swojej świątyni. Chce twojej bliskości. Ale ma tylko jedną drogę. Bo ma tylko jednego syna. I ten jeden, jedyny syn został złożony za mnie i za ciebie. Żebyś mógł mieć pojednanie. Żebyś mógł mieć tę łaskę i pokój. Łaskę i pokój. I bezpieczeństwo przed tym, wtedy przed Panem. Proście o przebaczenie. Proście o pomoc. Proście o Boga, o to, żeby was prowadził. Ale nie pozostawiajcie milczenia. Nie milczmy. Odpowiedzmy przed naszym Bogiem. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.